Jego ekscelencje, jego magnificencje, wielce szanowni państwo, pragnę na wstępie podziękować za zaszczyt prezentowania przed tutejszą publicznością i w murach tak przesławetnej uczelni naszych drobnego wkładu, które studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej chcieliby wnieść do tej bardzo trudnej drogi, którą kroczymy już od kilku lat, która ma na celu wyjaśnienie tego, co się stało, jakie były tego konsekwencje, a również wpisując się w nurt dzisiejszej konferencji, chciałbym parę słów opowiedzieć, jak ważny jest obraz. Moi wielce szanowni przedmówcy znakomicie władają słowem, mi nie jest to dane, więc jako informatyk i inżynier postaram się państwu przybliżyć problem obrazów. Może mniej będę mówił słowem, a bardziej spróbuję państwu pokazać za pomocą obrazów kilka istotnych elementów, które zdarzyły się w czasie katastrofy i później w tym całym natłoku medialnym, o którym już dzisiaj wspominano. Mój przedmówca zapytywał, dlaczegoż to prace ekspertów, wybitnych profesorów nie przebiły się do powszechnej opinii publicznej. O tym też państwu spróbuję opowiedzieć, ale na samym wstępie chciałbym państwu powiedzieć, jak ważny jest obraz. Tak się składa, że oprócz tego, iż jestem informatykiem i fizykiem, od wielu lat zajmuję się rolą przekazu wizualnego, współpracując z lekarzami, neurologami. Próbuję zbadać, jak silne jest oddziaływanie obrazu na ludzki umysł, jak to się dzieje, że niektóre rzeczy pamiętamy lepiej, niektóre gorzej. I jak to jest, że obraz przekazuje nam czasami informacje, no, które niekoniecznie powinny znaleźć się w tym miejscu i niekoniecznie przekazują tą informację, o której mówimy. Ja sam pamiętam dokładnie ten tragiczny sobotni poranek, kiedy zdarzyła się katastrofa w Smoleńsku. Oglądałem wtedy w telewizji informacje i co mi utkwiło, proszę państwa, w pamięci. Ja dokładnie pamiętam, co mi utkwiło w pamięci, kiedy pokazano po raz pierwszy miejsce katastrofy. To właśnie zdjęcie, które widzimy na ekranie. Samolot leżał odwrócony kołami do góry. To jest obraz, który tkwi w mojej pamięci od wielu lat. Ja się po prostu od samego początku zastanawiałem nad tym, dlaczego te koła sterczą do góry. Jako fizyk doskonale wiedziałem, że żeby koła sterczały do góry, no to samolot powinien się obrócić. Obrót maszyny o tak dużej rozpiętości skrzydeł i masie, to jest olbrzymia energia. Co spowodowało? To jest pytanie, które zadałem sobie, proszę mi wierzyć, wtedy w ten sobotni poranek. Dlaczego, co się zdarzyło, że samolot obrócił się do góry nogami, mówiąc językiem prostym. Kilka słów na temat tego. Obraz jest niezwykle intensywny. Jeśli patrzymy na obraz statyczny, to jest może coś takiego pomniejszego, natomiast obraz dynamiczny uruchamia w naszej korze mózgowej, naszym systemie percepcji takie elementy i takie korelaty neuronalne, które później wpływają zarówno na nasz sposób myślenia, jak i na nasz sposób mówienia, wręcz pozostają z nami na całe życie. To jest dość skomplikowany sposób, jeśli państwo jesteście zainteresowani, bardzo proszę nie przekręcać. Jeśli jesteście państwo zainteresowani tematyką wizualizacji, tak się szczęśliwie składa, że w naszej szkole wydaliśmy ostatnio numer Fides Ratio et Patria, Studia Toruńska. On jest w całości poświęcony zagadnieniom wizualizacji, więc nie będę dzisiaj zajmował państwa czasu samym problemem wizualizacji. Ja odsyłam właśnie do tego kawałka okładki Fides Ratio et Patria. Tam znajdują się artykuły wykładowców z naszej uczelni, ponieważ wizualizacja jest rzeczą niezmiernie istotną. Wizualizacja w dzisiejszym świecie jest traktowana nie tylko jako prosty film i animacji. Dzisiaj w świecie naukowym, a wizualizacja naukowa oparta na modelowaniu komputerowym jest już uznanym paradygmatem badawczym. To nie jest tak, że ktoś sobie produkuje jakiś obraz, bo jest to jego fantazja, to jest domena reżyserów i artystów i nie umniejszając, broń Boże, roli przekazu artystycznego, on jest niezmiernie ważny. Ja w swoim wystąpieniu będę się zajmował jedynie wizualizacją naukową, czyli taką, która oparta jest na solidnych danych empirycznych bądź obserwacjach i na ścisłym modelu matematycznym. Dlaczego opinie ekspertów nie potrafią się przebić w świecie medialnych? Dlatego, że między fizykami, matematykami, inżynierami często posługujemy się, proszę Państwa, językiem, który jest niezrozumiały dla ogółu. Kiedy my badamy pewne problemy fizyczne, to jest akurat wykres dotyczący samego zajścia w Smoleńsku, no to nam fizykom, inżynierom wystarczają wykresy, programy, pewne wyniki. To się nie nadaje do pokazania w mass mediach. Tego nikt nie zrozumie. To jest pewien hermetyczny język zamknięty w ścisłym gronie. No i często w mass mediach odwołujemy się do jakiegoś takiego magicznego punktu, a to zbadają eksperci. No, ekspertów to nie ma tak dużo, szczególnie tych, którzy zajmują się akurat katastrofami lotniczymi. Natomiast dużo ważniejsze jest to, aby wynik danych obliczeń przekazać społeczeństwu. I to jest to, co nas interesuje. Muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że sam zająłem się głębiej problematyką katastrofy smoleńskiej właściwie nie z własnej woli. Zmusili mnie do tego studenci. Otóż prowadzę taki przedmiot w naszej szkole, który nazywa się modelowanie i symulacje komputerowe. I od kilku lat trwa rzeczywiście w mediach tak duża dezinformacja, że ludzie, którzy nie śledzą na bieżąco komunikatów i studenci naszej uczelni, no przyszli inżynierowie, ludzie, którym nie obce są tajniki matematyki, fizyki, obsługiwania komputerów, ci studenci w pewnym momencie byli sami zdezorientowani, zadawali mi pytania, a dlaczego tak było właśnie, czy ten obrót nastąpił przed, czy po brzozie, czy brzoza była konieczna. To jest masa pytań, które młodzi ludzie zaczynają stawiać. Proszę Państwa, minęło 6 lat od katastrofy. To jest w tym czasie zaczyna dorastać nowe pokolenie młodych ludzi. My prowadzimy dyskurs wśród naukowców, nazwijmy to umownie w średnim wieku, natomiast ja mam codzienny kontakt z ludźmi młodymi, często maturzystami. Oni naprawdę zadają pytania i się tym interesują. Ja przepraszam, tu przeskoczył slajd. Otóż studenci sami wymusili, abyśmy zajrzeli do raportu Millera. To jest w tej chwili raport oficjalny, jak najbardziej dostępny w sieci. Komisja Millera zakończyła pracę. Dysponując informacjami z oficjalnego raportu Millera, postanowiliśmy rozpocząć pracę. To jest fragment tego raportu, proszę Państwa, właściwie z niego już też możemy pewne dane i to istotne wyjąć. Mamy też pozycje podane w raporcie, bardzo dokładne. Mamy również listę wszystkich obiektów. Ja wiem, że te elementy raportu wielokrotnie były dyskutowane na czasie konferencji smoleńskiej, ale postanowiliśmy w pierwszym przybliżeniu ze studentami wziąć surowe dane z raportu Millera i sprawdzić, czy to, co pokazuje się w mediach, to rzeczywiście jest jedyne rozwiązanie. Czy tak rzeczywiście być powinno. Niestety aparat matematyczny jest dość skomplikowany, no ale dla studenta informatyki powinien być to element zrozumiały, choć powiem Państwu szczerze, że studenci informatyki wcale tak nie lubią rachunku całkowego i różniczkowego. To są dla nich również rzeczy trudne. I dopóki nie zajmowaliśmy się na zajęciach katastrofą smoleńską, to bardzo trudno mi było od nich wyegzekwować prawidłową naukę tak skomplikowanych problemów. Ale kiedy zajęliśmy się konkretnym problemem, który rzeczywiście ich interesował, to muszę stwierdzić, proszę Państwa, że studenci zaczęli się uczyć lepiej matematyki, że oni lepiej zaczęli poznawać skomplikowany język matematyki, bo wiedzieli, że robią coś konkretnego, a nie zajmują się jakimś teoretycznym problemem, z którego nie wiadomo, co będzie wynikało. Oczywiście studenci również przeczytali fragmenty wykładu Glena Jorgensena i jego raportu dotyczącego pewnych istotnych wątpliwości dotyczących rozpadu skrzypa przy uderzeniu w brzozę. To jest wykres, który pokazuje się w raporcie. Ten wykres nie nadaje się do mass mediów, bo będzie niezrozumiały dla ludzi, prawda? To jest hermetyczny język, który jest zamknięty właściwie dla ścisłego grona specjalistów. Od tego zaczynaliśmy. Wybraliśmy najprostsze
podejście stosujące podstawowe prawa fizyki. I postawiliśmy sobie właściwie tylko jedno pytanie, pracując razem ze studentami. Jaka była utrata takiej siły nośnej samolotu Smoleńsku i jak wyglądał obrót? Tylko to nas interesowało. Ja wiem, że jest cała masa innych problemów, ale akurat w ofercie edukacyjnej mamy tylko 30 godzin w naszej szkole poświęconych na zajęcia z modelowania komputerowego i musieliśmy bardzo ograniczyć tą kwestię, co zresztą okazało się niezwykle ciekawym eksperymentem i dydaktycznym, a wyniki, które osiągnęli studenci, którzy później kontynuowali te obliczenia, za chwilę Państwu oni sami przedstawią, bo ja już właściwie kończę swoją wstępną wypowiedź, za chwilę nasz absolwent pokaże Państwu wyniki swoich prac, jednak chcę jeszcze wspomnieć o kilku istotnych manipulacjach. Wizualizacja katastrofy smoleńskiej, która nie zawiera w ogóle elementu obrotu, jest do dziś dostępna na serwerach TVN24. Ja wczoraj przed wyjazdem do Warszawy jeszcze sprawdzałem. To jest wizualizacja, która pokazuje, że samolot spadający w Smoleńsku, on w ogóle się nie obraca. Tak, spada, tnie drzewa, nie ma żadnego problemu. Ta wizualizacja istnieje do dzisiaj w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej. Ludzie, którzy nie znają, nie rozumieją i nie śledzą problematyki tego zagadnienia, uznają, że to jest coś prawdziwego. To trzeba zmienić. Musimy wyprodukować, musimy zrobić taką ilość symulacji, taką ilość obrazów, które będą konkurencyjne z tym, co jest teraz w sieci. A to jest niezmiernie trudno zrobić, bo pamiętamy, ja doskonale pamiętam, jak w maju 2010 roku, potem w lipcu 2010 roku nagle pojawił się wysyp symulacji komputerowych i wizualizacji, które były stworzone przez rosyjską telewizję na rosyjskich serwerach. Jak Państwo nawet tutaj widzicie, co prawda jest to spolszczona wersja tej wizualizacji, ale kawałki cyrylicy jeszcze zostały. Takie symulacje również istnieją w przestrzeni publicznej i one wprowadzają pewien zamęt. Sprawę chciała uporządkować profesor Paweł Artymowicz, który zrobił bardzo dobrej jakości, niesamowicie ciekawą symulację, tylko że ona jest w 100% zgodna z raportem Millera. My chcieliśmy to sprawdzić. Są też ikonografie i proszę Państwa, czy możliwe jest, że samolot rzeczywiście obraca się po zderzeniu z małą brzozą, bo zakładamy z góry, że analizujemy to, co jest w raporcie Millera, czyli uderzenie samolotu w brzozę skrzydłem i stamtąd pobieramy dane. Czy to jest możliwe i jak to zostało zrobione? Zapraszam mojego studenta, w tej chwili już absolwenta, inżyniera Kosowskiego. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Na początku chciałem się przedstawić. Nazywam się Jakub Kosowski. Jestem absolwentem studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i właśnie zajmowałem się wizualizacją i obliczeniami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Chciałem z góry przeprosić za swój stres, ponieważ to jest, można powiedzieć, mój debiut, że tak powiem, za amboną i w tak zacnym gronie ogólnie. Projekt, którym się zajmowałem o którym chciałbym powiedzieć, dotyczył modelowania momentu kolizji samolotu Tu-154M w katastrofie smoleńskiej 2010. Był on prowadzony pod kierunkiem pana doktora Grzegorza Osińskiego, który przede mną przemawiał. No i właśnie w tym momencie chciałem przedstawić pokrótce etapy powstawania mojego projektu. Na początku został utworzony warsztat pracy ukazujący szkice samolotu. Jest to widoczne na pierwszym zdjęciu w lewym górnym rogu. W celu jak najdokładniejszego odwzorowania konstrukcji samolotu. Natomiast modelowanie rozpocząłem od kadłuba, który został wykonany z prymitywu, jakim jest cylinder. Został wytłoczony ogon, a także skrzydła ogona, widoczne na tych dwóch zdjęciach. Kolejnym krokiem było wymodelowanie skrzydeł samolotu oraz jego silników. I po utworzeniu już modelu samolotu Zająłem się samowizualizacją tego, jakby to miało wyglądać. Na dolnym zdjęciu, na trzecim zdjęciu widać fragment ścieżki schodzenia samolotu. Jest trajektoria tego samolotu została wyznaczona za pomocą krzywej Beziera. I tutaj widzimy gotową strukturalną siatkę samolotu Tupolew Tu-154M oraz jego gotowy model po złożeniu wszystkich części w całość. Natomiast na tych zdjęciach możemy dostrzec już zdjęcia właśnie gotowej animacji, gotowej wizualizacji, którą wykonałem na rzecz swojej pracy inżynierskiej. W tej wizualizacji, którą już za chwilę będziemy mogli zobaczyć, został zaznaczony punkt symulacyjnego miejsca katastrofy, a także faktycznego, które miało miejsce niedaleko lotniska w Smoleńsku. I tutaj właśnie chciałbym przedstawić swoją wizualizację gotową. To była właśnie moja wizualizacja, jednak był to jeden z czynników mojej pracy inżynierskiej. Moja praca składała się także z szeregu obliczeń, które zostały wykonane, a dokładnie obliczenia utraty siły nośnej, które pozwoliły wygenerować ten oto wykres. Wykres właśnie ten przedstawia spadek siły nośnej względem czasu. Jest to ta czerwona linia. Czarnym punktem, prostokątem, został oznaczony moment oderwania się skrzydła samolotu, przez co siła nośna zaczęła diametralnie spadać. Niebieska linia oznacza minimalną siłę nośną dla samolotu typu Tupolew Tu-154M. I właśnie często nasuwa się pytanie, czy mogło dojść do obrotu samolotu. Otóż według alternatywnej wersji, jaką przedstawiła moja wizualizacja, którą przed chwilą Państwo mogli zobaczyć, do samolotu obrotu nie mogło dojść, ponieważ samolot, który uderzył w drzewo, w tym momencie utracił około 16% swojej powierzchni. Skutkuje to właśnie dużą utratą siły nośnej, przez co samolot zaraz po uderzeniu w brzozy, po utracie części swojego skrzydła, powinien uderzyć w ziemię. Natomiast różnica między symulacyjnym miejscem katastrofy a faktycznym to około 500 metrów. Jest to jednak oszacowana odległość, która była wykonana na potrzeby właśnie mojej wizualizacji. Dziękuję bardzo.